Skupmy się na tym, co Pan ma nam dzisiaj do pozostawienia w naszych sercach. Niejako temat rzucał się sam podczas ostatniego mojego kazania. Mimowolnie po prostu zahaczaliśmy o tą kwestię. Pewnie odkryjemy to dzisiaj. Przypomnę, że poprzednie zwiastowanie dotyczyło naszego szafarstwa. Dzisiaj można by powiedzieć, że to jest jakaś kontynuacja, jakiś ciąg dalszy. Może komuś nie będzie dzisiaj przyjemnie, ale będziemy zmagać się znowu z naszą naturą, ludzką naturą, która niekoniecznie chce się poddawać Bogu, Bożemu Słowu, ale ma jakieś pomysły swoje na życie. Więc otwórzmy może najpierw Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, 16 do 35 wersetu. Łukasza, 14 rozdział, 16 werset do 35 wersetu. Od 14. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tymi, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Przedstawiony tutaj fragment nauczania Pana Jezusa mówi nam wiele o priorytetach, czyli o rzeczach ważnych, mniej ważnych i nieważnych. Jak się okaże w trakcie naszego rozważania dzisiaj, ta historia nie tylko o tym mówi, mówi także o uczciwości wobec Boga. Każda z tych trzech zaproszonych osób w tej podobieństwie o Wielkiej Wieczerzy Każda z tych osób miała swoje priorytety i każda miała różne priorytety, ale wszystkie one były wymówką dla tych ludzi. To, co łączy ze sobą tych trzech ludzi zaproszonych na Wielką Wieczerzę, to fakt, że żaden z nich nie uznał za najważniejszą rzecz przyjąć zaproszenie gospodarza. To nie był dla nich priorytet, powiedzielibyśmy. Na drodze stanęły im inne, ważne sprawy. Więc tytułem definicji, co to takiego są te priorytety? To jest po prostu nasz system wartości i ważności, według którego postępujemy i szeregujemy sobie rzeczy, dla których jesteśmy mniej lub bardziej dyspozycyjni, którym chcemy się oddać bardziej, a innym mniej. Priorytety powodują, że pewne rzeczy stają się dla nas ważniejsze od pozostałych, a niektóre po prostu są zepchnięte na drugi plan. Tak naprawdę o istnieniu tego kryterium w ogóle nie wiedzielibyśmy, gdyby nie bardzo konkretne sytuacje, czasem konfliktowe w naszym życiu, które zmuszają nas do pewnych wyborów, zmuszają do przewartościowania pewnych rzeczy, klasyfikują pilność czy też ważność wielu różnych spraw. I kiedyś w rozmowie ze mną ktoś stwierdził, że jako wierzący ludzie my też mamy różne priorytety, a tylko część tych priorytetów się pokrywa. I powiem tak, to jest słuszna obserwacja. Różne priorytety to jest fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. Nasze życie przecież jest bardzo różne, więc znajdziemy też pewne różnice w naszym życiu. Nie wiem, ja wychowywałem jedno dziecko, ktoś wychowuje czwórkę dzieci, ktoś pracuje 8 godzin, ktoś inny pracuje na zmiany, ktoś inny jest pracownikiem, odpowiada przed kimś, ktoś inny jest pracodawcą dla kogoś. Wiecie, nasze życie naprawdę jest różne. Niestety te nasze różne priorytety nie zawsze działają zgodnie z tym, jak Pan Bóg to wszystko zaplanował i przewidział. Nasze priorytety czasem to również jedna z największych słabości naszego Kościoła. Nie mówię o naszym zborze, ale może też o naszym zborze. Ale w ogóle o Kościele Jezusa Chrystusa. Więc przyjrzyjmy się temu nauczaniu i zastanówmy się nad tym, co Boże Słowo chce nam dzisiaj pozostawić. W podobnej historii, którą zrelacjonował w swojej Ewangelii Mateusz, a jest to 22 rozdział, pewien król wyprawił ucztę weselną dla syna, zaprosił tam swoich gości, lecz ci, nie dbając o to, odmówili mu i nie przyszli. Jeden poszedł do własnej roli, drugi poszedł do swojego handlu, tak czytamy, ale pozostali zareagowali dość gwałtownie na te przynaglania sług, w związku z tym znieważyli te sługi, zlekceważyli, mało tego, pozabijali. Król więc zareagował również adekwatnie do tego, co się wydarzyło, zademonstrował swoją władzę, wytracił morderców i spalił miasto. To jest Mateusza, 22 rozdział. I pozostałym sługom pozostałym przy życiu polecił natomiast, aby poszli na rozstajne drogi, na rozdroża i kogokolwiek spotkają, by zapraszali na to wesele. I ta historia tam zaczyna się stwierdzeniem, podobne jest królestwo do pewnego króla. My tu mamy Ewangelię Łukasza, historię, która brzmi troszkę inaczej, choć jest w pewnym sensie podobna. Również mamy do czynienia z nauczaniem Jezusa o nadchodzącym królestwie. Mamy do czynienia z przyszłością, która z naszej perspektywy patrząc, bo nie jesteśmy pierwszymi słuchaczami, którzy to usłyszeli na własne uszy, z naszej perspektywy więc patrząc, w pewnym sensie Królestwo Boże jest już rzeczywistością. Ono, jak mówił Jezus, nie przychodzi dostrzegalnie, a więc rozpoczyna się w sercach ludzi. Jak to dzisiaj na wstępie nabożeństwa powiedziałem, to jest Królestwo Ducha Świętego, gdzie sprawiedliwość, miłość, pokój, radość, te przednie cechy charakteru Chrystusa są tymi namacalnymi cechami, które świadczą o tym, że jesteśmy już częścią tej Bożej Królewskiej Rodziny. Królestwo Boże, jednak zapowiadane w wydarzeniach ludzkości, ten uwielki dzień Pana, nadejdzie w pełni mocy, wkrótce i to w eschatologii czasów ostatecznych jeszcze jest przed nami. I pomyślmy, jakież to będzie wyróżnienie, kiedy będziemy mogli zasiąść ze wszystkimi świętymi, wszystkimi, jakich zna Biblia i tymi, którzy byli naszymi braćmi i siostrami w pokoleniach poprzedzającym nasze. Zasiądziemy i będziemy spożywać wieczerzę w obecności samego Pana. Jakież to niezwykłe wyróżnienie. I zrozumiał to jeden z biesiadników i powiedział: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Lecz czy to jest takie oczywiste, że każdy to rozumie? Co to znaczy? Czy każdy naprawdę pragnie w swoim życiu tego błogosławieństwa? Czy postępuje w życiu tak, aby nic nie zamknęło mu drogi do tego miejsca? I ta właśnie wypowiedź stała się przyczynkiem do nauczania Jezusa na ten temat. Czego więc uczy tutaj Słowo Boże? Otóż w naszej historii, która mówi o tych trzech ludziach, którzy powiedzieli do gospodarza: miej mnie za wytłumaczonego. Otóż w tej historii wół, pole i żona stały się skuteczną przeszkodą do tego, aby móc skorzystać z zaproszenia na ucztę. Tak czytamy? Oczywiście. Jest to przypowieść, więc tutaj jest jakaś przewodnia duchowa, jedna lekcja, a te wymienione sytuacje to pewne obrazy, życiowe obrazy. One wskazują na to, że praca człowieka, nasze zasoby i więzi rodzinne u wielu ludzi mogą stanąć wyżej niż Bóg. Oto nastał czas uczty, tak? Więc gospodarz woła ustami swoich sług: przyjdźcie, bo wszystko zostało już przygotowane. Później apostoł Paweł napisze do Koryntian takie słowa, to jest drugi rozdział pierwszego listu, 9-10 wers. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Czy zastanawialiśmy się nad tym, co Bóg przygotował? Co dla ciebie Bóg przygotował? Czy wiesz, do czego cię zaprosił Bóg? Czy Duch Święty ci to objawił? Czy z tego Bożego zaproszenia skorzystałeś? Zastanówmy się przez chwilę nad tym. Odbijmy na chwilę od tekstu i zastanówmy się, co Bóg przygotował. Po pierwsze, Bóg przygotował zbawienie. 1 Piotra, 1 rozdział, 5 werset. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane dla objawienia się w czasie ostatecznym. A więc zobacz, to zaproszenie dla ciebie brzmi: wszystko już jest przygotowane, abyś miał życie wieczne. Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał dla twojego zbawienia i wkrótce to zbawienie Boże stanie się realnością. Ono się w pełni mocy objawi. Objawi się w całe to Boże Królestwo, a z Nim również przyjdzie Boże dziedzictwo, do którego nas On powołuje w Chrystusie. A więc przyjmij to zaproszenie i stań się częścią tego. Można by powiedzieć nawet: nie ociągaj się, nie zwlekaj, niech nic nie stoi ci na przeszkodzie. Ale Bóg nie tylko przygotował wielkie zbawienie. Po drugie, Bóg przygotował plan dla twojego życia. Efezjan, list drugi rozdział, 10 werset, przeczytam to według przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblii. Inne, niektóre przekłady podążają w te ślady, tak jak to zostało przetłumaczone tutaj. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Albo inne przekłady, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich chodzili. A więc nie jestem dziełem przypadku. Zanim poczęli cię twoi rodzice, obojętnie czy ktoś był chcianym, czy niechcianym dzieckiem, zostałeś poczęty w Bożym umyśle. Biblia mówi, że Bóg myślał o tobie już przed założeniem świata. On przygotował dla ciebie społeczność ze sobą. On zaprasza cię do życia, które sam przygotował dla ciebie. Zapłacił całą ofiarę za to, żebyś mógł skorzystać z tego życia. Złożył tą ofiarę za ciebie, Boży Syn Jezus Chrystus. I żyjąc według tego Bożego scenariusza, na pewno się nie zawiedziesz, na pewno się nie rozczarujesz, na pewno nie przejedziesz się na tym. Jak to czasem mawiamy o ludzkich wyborach, nietrafionych inwestycjach, czy o relacjach, które może początkowo wydawały się fajne, ale w ostatecznym rozliczeniu takimi nie są. By ten Boży plan zrozumieć, by go przyjąć i nim żyć, potrzebuję wejść w społeczność z Nim. Bóg w Chrystusie to dla mnie wszystko przygotował i tylko w Panu ma moc to objawić. Ja mam szansę to w pełni zrozumieć, przyjąć i w tym Bożym planie chodzić. Rozumiemy to? Piotr powiada w swym liście, że mamy pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. A więc już nie ma się liczyć bardziej to, co ja chciałbym, ale mam zacząć starać się odkrywać Bożą wolę dla mojego życia. Mam szukać to, co Boże, mam modlić się o to i Bóg z pewnością mi to pokaże, bo Bóg ma plan dla mojego życia. I to objawienie, powołania, jakie Pan ma dla mnie, dla ciebie, oczywiście, że nie przyjdzie nagle, gdy siedzisz sobie z kawką w wygodnym fotelu, ale przychodzi, gdy mówisz, tak jak może niegdyś Boży ludzie mówili, oto jestem, Panie, poślij mnie. Oczywiście takie wyznanie było wynikiem pewnych rozważań serca, kiedy oni zastanawiali się nad tym. Może wołali, użyj mnie, Panie, poprowadź mnie, objaw mi, co mógłbym zrobić, jak mógłbym pomóc. Pokaż mi, Panie, jaki masz plan dla mojego życia, bo to jest na pewno lepszy plan niż ten, który ja mam dla siebie. Możesz oczywiście przeżyć swoje życie dla siebie. Dla swoich celów, dla swoich planów, dla swoich pragnień, swoich ziemskich marzeń. Bóg ci na to pozwala. Dzieje 14, rozdział 16, werset. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Bóg na to ci pozwala. W tym sensie, że Bóg ciebie nie zmusza do życia ze sobą i do życia według tego planu, jaki ma dla ciebie. Chociaż, jak mówi werset dalej, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa. Zobacz, Bóg wchodzi w twoje życie i daje ci różne świadectwa. Po co? Przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Po co? Po co, Panie, ty to robisz? Inny tekst mówi z mowy Pawła na Areopagu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Bóg puszczał płazem, już nie puszcza, ale wciąż pozwala. Możesz żyć jak chcesz. To jest twój wybór, ale z pełnym bagażem konsekwencji i skutków, jakie bierzesz na swoją głowę. Ale możesz też zacząć pytać Boga, a tym bardziej, jeśli jesteś osobą wierzącą, co ty, Panie, dla mnie przygotowałeś? Tylko zadaj sobie pytanie i bądź uczciwy, uczciwa przed Bogiem. Czy naprawdę chcesz pełnić Jego wolę? Czy o to ci w życiu tak naprawdę chodzi? Bo człowiek na ogół chce być szczęśliwy, tylko to szczęście upatruje w rzeczach, które z natury są zmienne, nietrwałe, ulotne. Lecz Biblia mówi, moim szczęściem jest być blisko Boga. Tak mogę odkryć Boży plan. Może też okazać się, kiedy stawiam sobie takie pytania, czy naprawdę chcę pełnić wolę Boga, może się okazać, że jakieś woły, jakieś pole albo jakaś żona, ubierzmy to w cudzysłów, bo jest to tylko pewien obraz, który wyjaśnię później, może okażą się ważniejsze od tego, co Bóg chciałby i mógłby mi zaproponować, do czego miałby chęć mnie zaprosić. Co wtedy zrobimy z takim konfliktem? Powiemy: Panie, ale ja nie to miałem na myśli. Panie, ale Ty wiesz, że nie o to mi chodziło. To nie tak miało być w moim życiu. Czytamy Biblię i dobrze wiemy, że to nie są żarty, kiedy Bóg kogoś powołuje, gdy objawia mu swoją wolę, gdy posyła go do jakiegoś dzieła, gdy objaśnia mu to, co powinien zrobić. Abraham, Mojżesz, Jozue, Saul, Dawid, Jonasz, Nehemiasz, uczniowie pańscy, apostoł Paweł, a obecnie Kościół. To nie są żarty, nigdy nie były. Więc czy jesteś gotowy, gotowa na zaproszenie, jakie Pan ma dla ciebie? Bo Pan chce cię również przygotować, chce cię wyposażyć, chce cię zaopatrzyć, chce, abyś był naczyniem, była naczyniem gotowym, odpowiednim do dobrego dzieła, do takiego, którego On wybrał dla ciebie w tym swoim planie. Lecz gdy o tym myślisz, zastanów się właśnie nad priorytetami. Czy jest coś, co jednak stoi ci na drodze? Bo wiecie, że jest tak, że od pierwszych dni swojej wiary mamy ciągle jakieś przeszkody. Cóż stoi na przeszkodzie, żebym i ja się ochrzcił? Zapytał Filipa dworzanin królowej Etiopii. W jego przypadku nic nie stało na przeszkodzie, gdyż wierzył z całego serca i był gotów wyznać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy więc dotarli nad tą wodę, Filip ochrzcił go na podstawie jego wyznania wiary. Ale wielu ludzi mówi: jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś, a może potem, może kiedyś, najpierw się temu przyjrzę, zobaczę, nie jestem gotowy, nie jestem gotowa i właściwie nigdy nie są gotowi i nigdy te osoby nie są zdecydowane. Tak czasem jest, wiecie, z różnymi sprawami w życiu, nie tylko z chrztem. Niektórzy zwlekają z nawróceniem, choć wiedzą, że to jest prawda. Niektórzy zwlekają z poszukiwaniem Bożej woli, bo gdzieś w głębi na dnie duszy leży ta obawa, że Bóg mi pomiesza za bardzo w moim życiu. A ja przecież wiem lepiej, co dla mnie dobre. Niektórzy zwlekają z powołaniem, choć wiedzą, wyczuwają to, co pragnie Bóg. Niektórzy zwlekają z rozpoczęciem służby, z poddaniem się Bożemu Słowu, chociaż wiedzą, do czego ono ich napomina, do czego ich wzywa. No a ja dalej swoje. Wiecie, najgorszą rzeczą, jaką jest w życiu, to nie znaleźć łaski Bożej w stosownej porze. Biblia mówi, że możemy ją znaleźć w stosownej porze. A to jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć człowiekowi. To jest wtedy, kiedy Bóg patrzy na ciebie i mówi: no dobrze, chcesz dalej w to brnąć, to sobie idź, pozwalam ci, ale beze mnie. I to jest taki moment, w którym Bóg pozostawia człowieka dla tej drogi, którą on chce iść i chce ją wybrać. To jest prawdziwa tragedia człowieka. I z taką tragedią my się tu mierzymy. Widzimy, że każdy z tych trzech zaproszonych gości zaczął się wymawiać. No to jest smutne, że wielu ludzi, których Bóg hojnie wyposażył, powołał, chce ich zaprosić, ich do czegoś wyjątkowego, ale ci ludzie mają wymówki. I to jakie wymówki? Należałoby zwiesić głowy i przytaknąć. No cóż, rozłożyć ręce. Posłuchajcie tego. Pierwszy z zaproszonych rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Mamy tutaj człowieka, który wymówił się tym, że zakupił ziemię. Normalną sytuacją dla każdego nabywcy jest obejrzeć ziemię przed zakupem. Ale tutaj mamy więc niezbyt zręcznie zmyśloną wymówkę, która wskazuje na brak uczciwości, brak szczerości. Bo skoro ziemia już jest zakupiona, to nie wymaga żadnego pośpiechu, by ją przejrzeć. Ziemia ta nadal będzie we własności tego człowieka, będzie nadal na tym samym miejscu, nawet po uroczystej uczcie. Jakże trudno bogatemu wejść do Królestwa Bożego, powiedział na innym miejscu Jezus. Drugi człowiek rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Oto następny z zaproszonych kupił 5 par wołów i chce je wypróbować. Ten człowiek obrazuje wszystkich, którzy stawiają pracę, swoje zajęcia, biznesy ponad Boga, ponad jego powołanie, zaproszenie. Jego wymówka tego człowieka również ma podobny charakter jak tego pierwszego. Bo kto kupuje woły bez ich wcześniejszego wypróbowania? Bez sprawdzenia, czy są zdrowe, dorodne, czy nadają się do ciężkiej pracy? Zatem również jego wymówka nie jest uczciwa, nie jest szczera przed Bogiem. Skoro woły stały się już jego własnością i kupił kota w worku, to będą nadal stały w oborze, gdy wróci z uczty. Wtedy może je wypróbować. Trzeci człowiek rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Oto ostatni z zaproszonych pojął kobietę za żonę i dlatego, no cóż, musisz mnie zrozumieć. Prawo mówiło, że człowiek, który niedawno poślubił kobietę, jest zwolniony z podróży w interesach narzucanych mu przez kogoś, również ze służby wojskowej. Lecz nie było żadnego sensownego powodu, dla którego nowożeńcy nie mogliby się stawić razem tam, gdzie ich zaproszono. I uwaga, każdy mężczyzna zaproszony na ucztę mógł zabrać ze sobą małżonkę. To było normalne w tamtej kulturze i nawet ślad o tym mówiący o tym, że żony były towarzyszkami swych mężów w ich podróżach, służbie i wszystkim tym, co się mogło wydarzyć po drodze. Przesłankę o tym znajdujemy również w Nowym Testamencie, kiedy Paweł mówi do Koryntian, 1 Koryntian 9:5 mówi: czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? No wolno. To było normalne. One tam często były, choć widzicie w listach, nie zabierały głosu. One nie wynosiły się nad tych mężów, z którymi były. Ta uczta weselna albo uczta gospodarza to nie były spotkania braterskie. Mamy tutaj zatem człowieka, który związał się z kobietą i teraz zasłania się tą relacją, żeby nie musieć skorzystać z zaproszenia. To również jest nieuczciwe wobec Boga. To jest nieszczera wymówka. Co zatem powinien zrobić ów gospodarz? Wszystko przygotował. Poniósł wszelkie tego koszty. Lecz każdy z zaproszonych pogardził ucztą. Widzimy, że tak naprawdę wszyscy ci goście przedkładają coś innego ponad zaproszenie na ucztę. Każda z tych sytuacji jest dla nich przykrywką. Mogliby przyjść, ale nie chcą. A nie chcą, bo nie uznają tego za ważne. Bo są przecież sprawy najważniejsze, ważniejsze, mniej ważne i nieważne. Pewien fizyk, Blaise Pascal, powiedział: serce ma zamiary, których rozum nie zna. Ale serce ma też potrzeby, których rozum może nie przyswajać, nie dostrzegać, nie stawiać na piedestale. To są te nasze duchowe potrzeby. Do jakiej kategorii zaliczamy nasze duchowe potrzeby? Gdzie to się mieści w skali ważności moich, twoich priorytetów? Jak ważne dla mnie są na przykład osobisty wzrost? Czy my w ogóle rozumiemy taką duchową potrzebę w swoim życiu? Że mamy wzrastać? Gdzie jest modlitwa i codzienne czytanie słowa? Czy praktykujemy to? Czy to priorytet w moim życiu? A co ze służbą chrześcijańską, społecznością z Kościołem? Choćby w jednej sprawie. Czy jestem wierny? Służę? Czy to jest dla mnie, dla ciebie ważna sprawa, czy może taka zaniedbywana? Nie opuszczać zgromadzeń zboru, służyć innym, wspierać się nawzajem, uwielbiać Pana razem, modlić się o siebie wzajemnie, służyć tym, co służy wzajemnemu zbudowaniu. Czy to jest dla ciebie, dla mnie istotna rzecz? Czy to może jest okazjonalna sprawa? Czy pytamy o to Boga? Czy rozważamy te rzeczy jako ważne priorytety w swoim życiu? Bo może też być tak, że jakieś woły, jakieś pole, jakaś żona są nam przeszkodą, a właściwie dobrą przykrywką, by nie musieć o tym myśleć, troszczyć się i zawsze mieć gotową odpowiedź dla kogoś, kto zbyt wiele od nas wymaga. Innymi słowy mówiąc, sprawdź swoje serce i zweryfikuj swoje priorytety. Trzeba ciągle przepatrywać swoje życie, bo życie w naszych czasach jest w stanie nas bardzo szybko tak zorganizować, że nie będzie tam miejsca na to, co jest dla mnie, dla Ciebie w Bożym planie. Nie będzie tam miejsca na duchowe wartości, na duchowe potrzeby. A czas przecież biegnie, ucieka. Gdy dom Pana się zapełni, wtedy nadejdzie koniec, mówi Biblia. Pójdźmy więc dalej z naszym tekstem. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym wszystkim panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta, sprowadź tutaj ubogich, ułomnych i ślepych i chromych i oznajmij sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Pan, jak widzimy, o wszystkim się dowiedział. I rozkazał słudze, aby prędko, bez żadnej zwłoki, poszedł do innych ludzi. Ubodzy, ułomni, ślepi, chromi, to w hierarchii społecznej byli ci pogardzani, ci najniżej usytuowani, a dla faryzeuszy i uczonych w piśmie to byli ci nieczyści, nic nie warci. Dlatego Jezusa oskarżano, że z celnikami i grzesznikami się zadaje, je i pije. Lecz On nie przyszedł wzywać do upamiętania tych, którzy mieli się za sprawiedliwych, ale przyszedł wzywać grzeszników, by się upamiętali, prawda? Niezdrowych przyszedł napominać, ale uleczyć tych, którzy się źle mają. To działanie gospodarza, ta historia pokazuje nam, że Bóg pragnie bardziej zbawić grzeszników, niż grzesznicy pragną sami być zbawieni. Kuriozalne. Pan bardziej pragnie uzdrowienia twojego życia, niż ty tego pragniesz dla siebie. Bo człowiek jest takim stworzeniem, które tak łatwo wpada w pułapki, z których nie ma wyjścia, pozostaje tylko zaakceptować stan jako trwały. Tym posłusznym sługą, który zaprasza, przynagla, przekonuje, a nawet przymusza, jest obecnie dzisiaj Duch Święty. Może ciebie w chwili tego zwiastowania do czegoś ten Duch Święty przekonuje. On nie przebiera w ludziach, nie działa wybiórczo. Zwraca się do każdego napotkanego, czy to na placu, czy na drodze. Wchodzi do zagród, domos, bo tym są te opłotki, o których czytamy. I przekonuje na rozdrożach życia wielu ludzi, aby jednak przyszli. Bo wszystko już jest przygotowane. Nie robi tego na siłę, nie czyni tego przemocą, ale właściwie przekonuje siłą argumentów. I tak jest jak z tymi, o których napisał apostoł Paweł, 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 5 wers. Mówi: Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I ci, którzy mieli się za sprawiedliwych, pogardzili tym Bożym zaproszeniem. Lecz ci, którzy byli ułomni, ubodzy, ślepi, chromi, a więc świadomi, że ustawicznie im czegoś brakuje i nie są w stanie nic z tym zrobić. A więc ci, którzy nie wiedzieli, że jest jeszcze w ogóle nawet jakakolwiek szansa dla nich, oni odpowiedzieli na to zaproszenie. Ba, oni licznie, tłumnie odpowiedzieli na to zaproszenie. Przychodzą, odpowiadają. Jest dosłownie tak, jak Izajasz mówi: byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. I tak dalej. Dałem się znaleźć. Ten sługa, Duch Święty obecnie, tak wielu ludzi odnalazł. tak wielu przyjęło zaproszenie. Czy ty przyjąłeś zaproszenie? Mamy tutaj znowu pewien wymowny, proroczy obraz. Bo Jezus w podobieństwa o nadchodzącym królestwie również objawia nam pewną perspektywę proroczą, profetyczną tych podobieństw. Pismo mówi, że On do swoich przyszedł, a swojego nie przyjęli. Choć zbawienie pochodzi od Żydów, tak mówi Pismo, Żydzi jako naród odrzucili zbawienie. Odrzucili Jezusa, ukrzyżowali dawcę życia, sprawcę ich zbawienia, tak mówił apostoł Piotr w kazaniu po Dniu Pięćdziesiątnicy. Apostoł Paweł w czasie podróży misyjnych, pomimo tego, że zawsze najpierw szedł do swoich, to jednak po latach służby dobitnie to zrozumiał, co Duch Święty poprzez Pismo objawił. I powiedział tak do Żydów. 28 rozdział Dziejów, to jest 25 werset. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. Drodzy, Bóg dzisiaj jeszcze zaprasza, bo są jeszcze wolne miejsca. Jeszcze dom Boży nie jest zapełniony. Jeszcze czasy pogan się nie dopełniły. Ale jak wspomniałem dzisiaj to w czasie modlitwy, w każdym narodzie miły mu jest ten, co się go boi i postępuje sprawiedliwie. Bo Bóg patrzy na świat, na narody, ale w każdym narodzie patrzy na i widzi tego pojedynczego człowieka. Widzi ciebie. I zaprasza. Jeszcze jest wolne miejsce. Ci, którzy odmówili zaproszenia, to Izrael. Sąd gospodarza nad tymi, którzy odrzucili zaproszenie, był wynikiem ich własnej decyzji. A więc zobaczcie, dotąd widzieliśmy to, jak można nie wejść do Królestwa Bożego. Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Ale czy wielu chce tego błogosławieństwa, czy może niewielu będzie częścią tego błogosławieństwa. A teraz Jezus mówi o tym, jak do tego królestwa się naprawdę dostać, jak się wchodzi do tego królestwa. I ma to również do czynienia dużo z priorytetami. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Zobaczcie, Pan Jezus już raz zwrócił się do ludzi podobnymi słowami. Jest to 9 rozdział tej samej Ewangelii. Wówczas przeciwstawił krzyż zabieganiu o ten świat. Cóż człowiekowi to pomoże, jeśli cały świat pozyska, lecz na duszy szkodę poniesie, wówczas powiedział. A teraz zwraca się drugi raz i nie mówi już o krzyżu w kontekście tego, co możesz posiadać, co możesz w świecie zdobyć, jaką pozycję, kim możesz zostać, ale mówi o nim w kontekście relacji, twoich relacji. W obu przypadkach mówi on o warunku niezbędnym do naśladowania go. Ten, kto tego warunku nie spełnia, i nie są to łatwe słowa, nie może być uczniem jego. Tak czytamy. Ten warunek oznacza krzyż, a krzyż oznacza koszt, cenę, jaka jest do zapłacenia. Kto idzie za mną, mówi Jezus. A więc mówi do tych, którzy już, wydaje się, podjęli jakąś decyzję. Tak, to jest dla mnie. Kto idzie za mną, a nie bierze krzyża swego, nie może być uczniem moim. Oczywistym jest fakt, że Jezus tutaj nie zachęcał ani do nienawiści wobec rodziny czy krewnych, ani nawet nie miał na myśli jakiegoś destrukcyjnego myślenia, by znienawidzić siebie samego i może, nie wiem, odebrać sobie życie w konsekwencji tego myślenia. My dzisiaj często z perspektywy upływu kilku tysięcy lat bardzo opatrznie rozumujemy ten tekst. Pewnie taką osobę, która dosłownie by literalnie zastosowała, to wysłalibyśmy natychmiast do psychiatry, psychologa. A Jezusa chyba nazwalibyśmy sekciarzem i szerzącym mowę nienawiści, tak? Bo to tak dzisiaj popularne jest powiedzieć, nie? Takim hejterem byłby, przed największym hejterem w Izraelu. To nie jest jednak o nienawiści, to jest dalej o priorytetach. W retoryce hebrajskiej używało się często szokujących słów, aby wzmocnić przekaz. Wtedy nie odbierało się tych słów literalnie, ale człowiek zastanawiał się, co autor miał na myśli. Chodziło o to, by wzmocnić przekaz, zwrócić uwagę na chowaną jakby na dnie głęboką prawdę. W Ewangelii Mateusza mamy podobną wypowiedź Jezusa, która pozwala nam lepiej zrozumieć to w tym naszym rozważanym fragmencie. Cytuję. Mateusz 10, rozdział 34, werset do 39. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, i z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Tutaj widzimy wyraźnie, że Jezus każdemu, kto go przyjmuje i kto przyjmuje zaproszenie Boga, on zapowiada konflikt. W tym obrazie jest to słowo miecz. Z wielu wypowiedzi Jezusa widzimy, że będzie konflikt w życiu Jego naśladowcy w trzech płaszczyznach. W sferze posiadania dóbr materialnych i bogactw, w sferze osobistego rozwoju, kariery, pracy, biznesu, handlu, zwał jak zwał, w sferze relacji rodzinnych, towarzyskich, społecznych, w sensie pozycji społecznej, będzie konflikt. Czy więc Jezus mówi tutaj o nienawiści do rodziny? Nie, On mówi o konflikcie, mówi o opozycji, jaka powstanie przeciwko tobie, jeśli tylko będziesz chciał oddać Jemu siebie ponad wszystko. A konflikt ten będzie wynikał tylko z jednej przyczyny, że człowiek będzie bardziej miłował Pana niż wszystkie te wymienione osoby. Kiedyś zrozumiał to nawet Abraham, kiedy Bóg zażądał od niego złożenia Izaaka w ofierze. A był to umiłowany syn. Ale Bóg też był umiłowany. Ale czyja miłość była pierwsza? Wobec kogo? Nie mamy czasu na tamtą historię. Pójdźmy dalej. Jezus miał takich potajemnych uczniów swego czasu, którzy nie ujawniali swojej przynależności, swojej wiary, wierzeń, przekonań. Dopiero po jego śmierci to zrobili. Dlaczego oni wcześniej nie wyznawali swojej wiary otwarcie? Biblia o tym mówi. Czytamy, że z powodu faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Ewangelia Jana, 12 rozdział 42, 3 werset. A więc problemem człowieka może być obawa przed wykluczeniem społecznym, wykluczeniem zawodowym, towarzyskim, religijnym. Boisz się tego? Może dlatego nie jesteś gotowy, gotowa na zapłacenie ceny. Jeśli człowiek wstydzi się Jezusa, to właśnie to jest jego problem. Idziesz za Nim, ale nie bierzesz krzyża swego. Jezus mówi, jeśli i tak idziesz za Mną, nie możesz być uczniem Moim. Ale co, on ciebie zwolni? Zrezygnuje? Nie. Wiesz, co się stanie? Przyjdzie dzień, że to ty rezygnujesz. To ty zrezygnujesz. Bez krzyża idąc za Chrystusem, jesteś wówczas jak ci trzej. Przyjdzie moment konfliktu, w którym jakieś woły, jakieś pole, jakaś żona, jest to ciągle obraz, zatrzymały ich, by nie przyjść na wieczerze. Ciebie też zatrzymają. Jezus mówi do wszystkich tych ludzi, macie niewłaściwie poukładane priorytety, dlatego idąc za Mną i nie płacąc wymaganej ceny, nie dojdziecie do końca. Nie dotrzecie tam, gdzie was zaprosiłem, bo to wymaga od was poświęcenia. I teraz, żeby lepiej to zobrazować, bo wyobrażacie sobie konsternację wśród tych ludzi, Jezus używa dwóch przykładów. W jednym przykładzie mamy budowniczego, który chcąc budować wieżę, najpierw zanim rozpocznie budowę, usiądzie, obliczy koszty, sprawdzi, czy ma na dokończenie tego, co rozpoczął. W drugim przykładzie widzimy króla, który wyruszając na wojnę z innym królem i mając do dyspozycji 10 tysięcy żołnierzy przeciwko 20 tysiącom wojsk wroga, ten król czy nie zastanowi się najpierw nad skutkami tej bitwy, a może wyśle poselstwo, zacznie układać się najpierw z tamtym królem, aby zawrzeć pokój, bo to będzie korzystne dla obu stron. Co te dwa przykłady wnoszą do tego rozważania? Ano, Pan Jezus mówi do wszystkich, którzy za Nim idą. Zbadajcie siebie dobrze. Zbadajcie swoje serca, motywy. Zastanówcie się nad tym naprawdę, co dla was w życiu się liczy. Co jest ważne w waszym życiu. Zanim zadeklarujecie, że chcecie pójść za mną. Bo koszt waszego uczniostwa jest wysoki i wymaga absolutnego pierwszeństwa dla mnie. Ponad wasze zasoby, ponad waszą pracę, ponad wasze relacje. Gdy Jezus mówi takie niełatwe rzeczy, a mówił je często, to w pewnym momencie wiecie, co zrobili ludzie? Powiedzieli: twarda to mowa, któż tego słuchać może? I zostawili go. Zostało 12, którzy doszli do jakiegoś wniosku, zobaczyli, że jest jakiś głębszy sens w tych słowach. Powiedzieli: do kogo pójdziemy, Panie? Przecież Ty masz słowa żywota wiecznego. W pewnym momencie jednak ktoś, słuchając tych mów Jezusa, zapytał, wyczuwając jakby pismo nosem, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Pamiętacie, pada takie pytanie w jednej z Ewangelii. Gdy Pan nasz mówił o wąskiej ścieżce do życia wiecznego, to co powiedział? Czy mówił, że to jest droga dla tłumów? Nie, On powiedział, że niewielu ją znajduje, niewielu więc ma takie objawienie tego i rozumie to w swoim życiu i powiedział też, że niewielu tą drogą idzie. Więc są też tacy ludzie, którzy zdają sobie sprawę i rozumieją, co Jezus od nich chce i mówią: nie, to nie dla mnie. Większość bowiem wybiera szeroką drogę. Cały religijny świat idzie tą drogą, która niewiele kosztuje. To jest takie łatwe, tanie, religijne, niedzielne chrześcijaństwo. Idźcie, ofiara spełniona. Amen. Zamykamy Biblię. Biblia dobra na niedzielę. W poniedziałek do roboty trzeba iść. Koszt naśladowania Jezusa jest wysoki. I to jest cały rozdział o tym tutaj. Czy znasz ten koszt? Czy znasz cenę wejścia do Królestwa Bożego? Czy zastanawiałaś się nad tym kiedykolwiek? Oczywiście chcę być dobrze zrozumiany. Tutaj nie mówimy dzisiaj o zbawieniu, które rzekomo miałoby być nam zaoferowane za nasze zasługi i poświęcenia. Tutaj nie mówimy nawet o tym, że zbawienie, które mamy, mamy dzięki zasługom Jezusa, choć to prawda. Tutaj mówimy dzisiaj o tym, że przyjmując Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę, musisz wiedzieć, na co się piszesz. Musisz zdawać sobie sprawę z ceny swojego uczniostwa, bo twoje chrześcijaństwo jest uczniostwem, w którym powinieneś wytrwać aż do końca. Ten od wołów, ten od pola i tamten, co poślubił żonę, nie weszli do Królestwa Bożego. A nie weszli, bo nie chcieli zapłacić ceny. A ceną było radykalne przestawienie życiowych priorytetów. W Ewangelii Mateusza jest jeszcze pewien przykład. Powoli kończymy, ale jeszcze go powiem. W 22 rozdziale, 11 werset. Sala weselna zapełniła się gośćmi, a gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. I tu mamy takiego człowieka, który, powiedzielibyśmy, się prześliznął. Myślał, że jak nie zrezygnuje, na przekór wszystkim może zapowiedziom Jezusa i tym wszystkim, którzy powiedzieli: twarda to mowa, ale on powiedział: nie, ja nie zrezygnuję. postanowił wejść do Królestwa Bożego według swoich reguł, na własnych zasadach, bo wymyślił sobie Boga na swoje podobieństwo. To Pan Bóg nas stworzył na Jego podobieństwo, ale człowiek niestety jest tak przewrotny, że sobie stworzy Boga na swoje podobieństwo. Wymyśli sobie Boga i wymyśli sobie, że tyle wystarczy. Tyle wystarczy. Więc ten człowiek wszedł po prostu tak, jak stał. Nie ubrał szaty weselnej. Nie wziął jej. A gospodarz, kultura hebrajska ówczesna mówi, że gospodarz każdemu, kto był zaproszony, a nie miał tej odświętnej szaty, oferował najpierw tą szatę, zanim on wejdzie do tego miejsca. A więc ten człowiek wszedł na to wesele, ale pogardził tą odświętną szatą. To tak jakby sobie wbić do głowy, że o własnych zasługach, na własnych regułach, tak jak mi się podoba i jak ja widzę te sprawy, wejdę do Bożego Królestwa, a nie tak jak Pan to wszystko przygotował. A przygotował dzięki zasługom naszego Pana Jezusa Chrystusa. Patrząc na przykład Jezusa widzimy, że niemądrze byłoby zacząć budowę wieży i nie móc dokończyć tego, co się rozpoczęło. Wielu ludzi śmiałoby się z Niego, prawda? Tak czytamy. O, taki wierzący był. Tak chciał budować. Tak ewangelizował nas. A oto taki słomiany ogień w nim był. I już mu przeszło, na szczęście. Jak wielu ludzi już tak płonęło takim blaskiem, a szybko zgaśli jak zapałka. Zaczęli budować, przerwali budowanie, koszt był za wysoki. Gdzie oni są? Jak śpiewał jeden z wokalistów, gdzie są ci wszyscy moi przyjaciele? Nie ma ich. Och, żeby byli w innym kościele. Ale nigdzie nikt nie ma. Niemądrze byłoby uderzyć z o połowę mniejszą armią na dwukrotnie większą i nie móc jej przecież zwyciężyć. Król, wyruszając na wojnę przeciw siłom przewyższającym go dwukrotnie, musi starannie rozważyć swoje decyzje. Podobnie jest z naśladowaniem Pana Jezusa. Tutaj nie ma mowy o półśrodkach, o połowicznym oddaniu się na 50%. Tutaj albo wchodzisz w to na 100%, albo wkrótce sam zrezygnujesz. Czasem nagle to się wydarzy, jak w życiu tych tłumów, które powiedziały twarda to mowa, dalej tego słuchać nie będziemy. A czasem jest to bardzo powolny proces umierania człowieka dla Chrystusa. Tak więc każdy z was, czas na konkluzję, na zakończenie. Każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Konkluzja jest taka. Jezus tutaj mówi, że tylko ci, którzy znają koszt wejścia do Królestwa Bożego i pragną w to zainwestować wszystko, co mają, którzy pragną poddać się temu celowi, podporządkować każdą sferę swojego życia, wiemy, że chodzi o słowo bardziej, ci zyskują prawo do wstępu na wielką ucztę. To jest ta historia. W tym, co Jezus powiedział, chodziło o zupełne, bezwarunkowe oddanie siebie najpierw Bogu, bardziej Bogu. Uczeń, który idzie za Jezusem, musi sprawdzać swoje życie, przepatrywać swoje życie, czy nadal wszystkie jego priorytety życia, pola, woły, żony, czyli relacje rodzinne, społeczne, biznesy, handel, praca, bogactwa, czy to wszystko nadal służy temu głównemu celowi? Czy Bóg jest osią życia wszystkich tych sfer w moim życiu? Jeśli mam dotrzeć do tego najważniejszego celu, to nie mogę lekceważyć Bożego Słowa, które mnie tyle ostrzega, że to może się stać pułapką w życiu człowieka. A więc przestań, jak mówi Pan Jezus, się wymawiać. Skończ z wymówkami, bo Jego nauczanie można by sprowadzić do takiego tytułu. Skończ z wymówkami. Sól to dobra rzecz. Jeśli jednak sól zwietrzała, oznacza, że straciła swoją moc, swoje właściwości. Czy jest coś, co może przywrócić jej zawartość? nie nadaje się ani do ziemi, czytamy, ani jako nawóz. Innymi słowy, nie może już służyć światu. Nie może zmienić stanu tego świata. Nie może być przydatna w czymkolwiek, do czego Bóg nawet chciałby ją wykorzystać. Co z taką solą zrobić? Jezus mówi, taką sól wyrzucają precz. Współczesna sól jest na tyle czysta, że nie grozi jej żadne zwietrzenie. Kiedyś sól była zmieszana z różnymi bezwartościowymi pierwiastkami, była zanieczyszczona, tam były różne brudne rzeczy, nieczystości. Dlatego mogło się zdarzyć, że sól taka zwietrzała, a zostały tylko te nieprzydatne, bezużyteczne resztki. Bóg nie potrzebuje naszych resztek. On chce używać soli. Taki z tego morał. Sól jest tutaj obrazem, symbolem uczniostwa. Jeśli to coś zdrowego, jest to coś zdrowego i godnego pochwały, wiecie, kiedy człowiek chce się poświęcać Panu, chce oddawać swoje życie Panu, że jest w nim tyle zapału, tyle energii, to jest godne pochwały, naprawdę. Ale pomyślcie, kiedy on odwraca się od swojego uczniostwa, ani go już nikt nie prześladuje, ani już go nikt nie uciska, ani już nikt o nim źle nie mówi, ani go już nikt nie traktuje poważnie, ani nie darzy szacunkiem tego jego świadectwa, bo to taki chwiejny, niestabilny człowiek. Ludzie więc deptają to świadectwo. Zobaczcie, Bóg nie wyrzuca soli. Tu Jezus nic takiego nie powiedział. Tu Jezus mówi, że ludzie tą sól wyrzucają. Traktują więc ją jako nic niewartą. I właśnie tak jest ze świadectwem człowieka, który zwietrzał jak ta sól. Staje się to objawem, takim obiektem pogardy ludzi. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kończy swoje nauczanie Jezus. Jak gdyby chciał zaznaczyć to, że takich kazań, takich mów, takich obrazów, porównań, podobieństw nie każdy będzie miał ochotę słuchać. Jeśli usłyszałeś to poselstwo, to teraz postaraj się to zrozumieć. W relacji do swojego życia, w relacji do zaproszenia, jakie złożył ci Pan, w relacji do twoich priorytetów życiowych, drogi życia. Módl się, aby otworzył ci umysł, otworzył serce. Bo jeśli zrozumiałeś z tego kazania tylko tyle, że oto teraz pastor będzie chciał nam ustawiać priorytety w życiu, to nic nie zrozumiałeś z tej godziny. Straciłeś czas. Ale jeśli zrozumiałeś, że chodzi tu o uczciwość wobec Boga, to jesteś na dobrej drodze. Idź dalej tą drogą. Bóg dalej pomoże ci widzieć pewne rzeczy. Bo może jednak trzeba coś przemyśleć. Czy wszystko w moim życiu jest na właściwym miejscu? Ja jestem takim człowiekiem, który pewnych rzeczy, szczególnie jak się śpieszę, nie odkłada na swoje miejsce. Potem mam jakąś godzinę na porządkowanie. A może nawet więcej czasem się zdarzało. Trzeba tych moich kazań i różnych rzeczy poukładać. Ale może te duchowe rzeczy również straciły swoje miejsce w twoim życiu. Może też jesteś taką osobą, która czasem pewnych rzeczy nie odkłada na swoje miejsce. Znaczy, że one tracą swoje miejsce w twoim życiu. Sprawdź to przed Bogiem. Bo może jest też tak, że to jest teraz inaczej niż było na początku. Może ja też mam jakieś wymówki. Pomyśl, czy twoje priorytety życiowe są właściwie poukładane. Czy Jezus nadal ma pierwszeństwo w twoim życiu? A może jednak trzeba się nawrócić, to znaczy od czegoś odwrócić, do czegoś zwrócić, by to Królestwo Ducha Świętego znowu przyszło do mnie. Radość, pokój, miłość. Obyśmy nie mieli, słuchajcie, żadnej wymówki, gdy On nas zawezwie, gdy On nas powoła, zaprosi. Obyśmy nie musieli nigdy powiedzieć Jezusowi, jeszcze nie teraz, miej mnie za wytłumaczonego. Kiedyś Jan Kalwin, reformator, powiedział: oddałem wszystko Chrystusowi. I co znalazłem? Wszystko znalazłem w Chrystusie, powiedział. Nie bój się oddać wszystko Chrystusowi. Kto straci swoje życie dla mnie, powiedział Jezus, ten nie odnajdzie. Odnajdzie je nie jako bezwartościowe, jako gorsze, ale zyska bardzo wiele. Dzisiaj i również, gdy myślimy o życiu wiecznym. Niech Pan Bóg pobłogosławi to słowo w naszych sercach. Amen.